to, co ty opowiadasz, wzbudza we mnie lęk, przerażenie i zadziwienie. Tutaj będzie tylko mock-up, tu będzie jakaś makieta, która będzie miała mocno ograniczoną funkcjonalność. No ludzie, ty nie opowiadasz o budowie roweru, ty opowiadasz o bardzo skomplikowanej operacji, na którą już zostały wydane miliardy. Co tam, panie, w kosmosie słychać?
O, w kosmosie, na Ziemi, bo jeżeli chodzi o program Artemis, bo o nim chcemy dzisiaj porozmawiać, no to było, dużo się działo i to wybuchowo się działo.
No dobra, to ja nie wiem, jak teraz to, tak, no wybuchowo, to jest bardzo ważne słowo. Nie wiem, jak teraz to przywitanie zrobić, bo zwykle siedzimy po przeciwnej stronie stołu i ja mówię tak, Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I to są wiadomości kosmiczne, wiadomości z kosmosu, wiadomości, czy próba zrozumienia, czy próba ułożenia sobie, co się zadziało od naszej ostatniej rozmowy. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkim, czy omówić wszystkiego, ale jesteśmy w stanie, to najważniejsze, Krzysztof wybrał dzisiaj Artemis.
No tak,
się zmieniło, teraz celujemy.
Ciągniemy ten temat od jakiegoś czasu, a on po prostu się bardzo dynamicznie cały czas zmienia, dochodzą jakieś szczegóły, rakiety. Także,
najważniejsze, no, celujemy dalej w Księżyc, czy lecimy już gdzie indziej?
Nie, celujemy w Księżyc. NASA dalej utrzymuje te daty, czyli Artemis 3 2027, natomiast no, już pojawił się pierwszy zgrzyt bardzo poważny. Wyleciała w powietrze rakieta New Glenn i to wyleciała w powietrze nie w takim pozytywnym sensie, tylko po prostu w bardzo spektakularnej eksplozji. Wyleciała w powietrze i przy okazji niszcząc dużą część infrastruktury padu. To jest najgorszego typu awaria, jaka może przytrafić się firmie kosmicznej. Jeżeli rakieta opuści stanowisko startowe i poleci i coś się z nią stanie, to jest pół biedy. Nieważne, co jest w ładowni, no może poza, gdyby to był, nie wiem, teleskop Webba, no to tutaj by się te proporcje zmieniły, ale w takich normalnych, tutaj miały w tej rakiecie miały lecieć jakieś tam satelity Amazona, więc nikt by nie płakał nad tymi satelitami, jeśli ta rakieta by po prostu nie była kosztem padu, tak? Gdyby komuś jakimś cudem pozwolono wybrać, co ma być zniszczone, to z pewnością nikt by nawet by brewka nie tykła i woleliby, żeby cała ładownia poszła w diabły niż padł. No i to już jest pierwszy zgrzyt. W NASA teraz trwają bardzo gorączkowe próby pomożenia firmie Blue Origin, żeby jak najszybciej ogarnąć temat.
Wszyscy się przepraszam, dlaczego? Krzysiu, przepraszam, czy my wiemy, dlaczego wyleciała w powietrze? Czy są już jakiekolwiek
jeszcze
pierwsze...
Jeszcze nie wiemy. Analiza tego, co się działo, wskazuje na to, że zawiódł któryś z silników dolnego stopnia i od niego zaczęło się prawdopodobnie jakiś wyciek, jakieś coś, które żeby ten booster się najpierw złożył, potem eksplodowało wszystko, najpierw dolny się zapalił, górny eksplodował i potem w ogóle wyleciało wszystko w powietrze. No i teraz dlaczego to jest takie ważne? Raptem dwa dni wcześniej NASA doprecyzowała te zmiany w programie Artemis związane z budową bazy, i na tej rakiecie opiera się bardzo duża część początkowej tej szybkiej ekspansji na Księżyc, robotycznej i lądownikowej. No i w tym momencie tego typu awaria no, stawia znowu cały kalendarz, który i tak był wątpliwy, pod totalnym znakiem zapytania. Dlaczego? Sama odbudowa padu z reguły trwa około roku. Tutaj co prawda Blue Origin zadeklarowało, że do końca roku jak kolejny New Glenn poleci, no ale czy to się ziści, tego nikt nie wie.
Ale musi lecieć z tego, czy może lecieć z innego?
Nie mają innego, to jest właśnie dramat tej sytuacji, że Blue Origin dopiero ma w powijakach budowy innych padów, to był jedyny pad, z którego może startować ta rakieta. Dla Artemis 3 ta rakieta miała wynieść jeden z dwóch lądowników, które mają być testowane. Przy okazji tego, jak Artemis 3, bo też ujawniono załogę, ujawniono, jak w tym momencie planują wykonać tą misję. Czyli NASA planuje w SLS puścić, nie dawać drugiego stopnia, zrobią tylko taki jakby makietę tego i poleci na niską orbitę Ziemi na tej makiecie Orion z załogą. No i mają być dokowania do dwóch niegotowych ciągle lądowników. To nie będą lądowniki te, które mają polecieć w misji Artemis 4 i Artemis 5, tylko bardziej gotowy miał być lądownik właśnie firmy Blue Origin, czyli taki, do którego można wejść do środka, tam będą już systemy, będzie system podtrzymania życia i będzie można przetestować takie jakby operacje prowadzone już na samym lądowniku. Dzięki temu też dowiedzieliśmy się, że nie gotowy będzie praktycznie w ogóle lądownik oparty na Starshipie. Tam będzie tylko jakoś zamontowany system dokowania, ale, nie, ale on w środku będzie pusty. Także tam będą tylko prowadzone jakby operacje do takiego pira z oko zadokowania. No i w tym momencie pod znakiem zapytania stoi ten najważniejszy lądownik od Blue Origin.
Krzysiu, to co ty opowiadasz wzbudza we mnie lęk, przerażenie i zadziwienie, bo co drugie zdanie mówisz, tu tak naprawdę będzie co innego, tutaj będzie tylko mock-up, tu będzie jakaś makieta, która będzie miała mocno ograniczoną funkcjonalność, tu będzie coś mniej więcej podobnie wyglądające, ale nie wiemy jak będzie finalnie wyglądające. No ludzie, ty nie opowiadasz o budowie roweru, ty opowiadasz o bardzo skomplikowanej operacji, od której zależą, czy na którą już zostały wydane miliardy, od której zależy zdrowie i życie konkretnych osób, na których jest powieszony cały program, a nawet kosmiczny, nawet bym powiedział w pewnym sensie przesterowanie gospodarki na tą gospodarkę cislunarną. Jeżeli to jest podstawa, to ja zaczynam się mocno, mocno obawiać.
No wiesz, dlatego ja, jak wiesz, ja jestem sceptyczny nawet i w stosunku do tych zmian, mimo że bardzo cenię sobie Isaacmana, nowego administratora NASA. No wiesz, my nie mamy tych informacji. Ja mogę tylko przypuszczać, że to jest tak, że teraz te rzeczy są robione pod Trumpa, żeby dać mu nadzieję, że za jego kadencji może się to lądowanie wydarzyć i może Chińczycy ich nie wyprzedzą. W momencie, kiedy to się będzie rozgrywało, tak naprawdę Trump będzie odchodził z urzędu. I być może to jest obliczone na to, że no już wtedy on nie zrobi jakichś dziwnych ruchów, natomiast sam Isaacman ma poparcie i jednej, i drugiej partii, więc jest nadzieja na kontynuację tego programu. Natomiast no tak jak odczuwasz, tutaj się nie składają te wszystkie rzeczy na to, żeby to była sensownie robiona architektura. Co prawda to w tej warstwie medialnej jest przedstawiane, że to jest odpowiednik misji Apollo 9, że wracają do tego stylu programu Apollo, testowania po kolei tych rzeczy. Tak nie jest. Każda z tam misji Apollo dokładała kolejny etap testowanych rzeczy. Ostatnia misja testowała właściwie wszystko oprócz samego lądowania. Tutaj to jest robione na trytytkach. No jest, ja mam wrażenie, że Isaacman jest za mądrym człowiekiem, żeby nie robić, wierzyć w tą wizję, którą sprzedaje. No albo musiałoby to być zrobione rzeczywiście totalnie na wariata. No tam punktów potencjalnych awarii, nawet nie mówię takich awarii, że coś się stanie w misji Artemis 4, ale żeby dojść do tej misji Artemis 4, że po prostu ta skala punktów, w których mogą nastąpić opóźnienia jest taka, no że ja bym złamanego grosza ani centa na ten scenariusz nie postawił. Okay. Chyba, że mówię, że zluzowane zostaną wszelkie hamulce i po prostu pójdzie to, no co by się nie działo, to leci. Trochę mi się
zawsze,
nie chce.
Zawsze, gdy pada hasło, cokolwiek by się nie działo, to lecimy, to jedziemy. Czy zwykle od takiego zdania zaczynają się później raporty tłumaczące poważne wypadki.
No wahadłowce, no obydwie wahadłowców miały dokładnie taki scenariusz.
Przypomnij jeszcze raz, powiedz jeszcze raz, jaka jest w tej całej układance rola, czy jaka miała być rola rakiety, która właśnie bardzo spektakularnie, bo to było bardzo spektakularne, wyleciała w powietrze w sposób taki, w jaki no, najlepsi twórcy Hollywood, myślę, żeby takiej eksplozji nie wygenerowali.
No była naprawdę, no oczywiście poza jakby siłą niszczycielską, to jakby przeliczając w prosty sposób na kilotony, to był wybuch małego ładunku jądrowego. Oczywiście charakterystyka takiego wybuchu jest zupełnie inna, żeby tutaj ludzie nie mieli wątpliwości związanej.
Nikt tam nie wiózł bomby jądrowej. Nikt tam nie wiózł bomby jądrowej, to było wszystko paliwo chemiczne i wszystko reakcja chemiczna.
Tak, no więc tak, po pierwsze ta rakieta ma wynosić jeden z tych lądowników do misji Artemis 3, czyli taki lądownik w wersji 1,5, bo to jest tak, że Blue Origin ma lądownik wersja 1, Mark 1, który jest towarowy i Mark 2, który jest do lądowania z ludźmi. Ludzki. I w tej misji miał lecieć lądownik 1,5, czyli trochę...
towarowy z ludźmi w środku.
Tak. No, to jest jedna rzecz, ale jeszcze ważniejszą rzeczą jest to, że ta baza, która ma być przygotowywana, to jest cały stos misji robotycznych z lądownikami, które też miały lecieć na tej rakiecie. I teraz ten plan był bardzo, bardzo ambitny i w tym momencie, no nawet jeżeli optymistycznie założymy, że pod koniec roku uda się odgruzować to stanowisko i poleci ta rakieta, to wiadomo, rakieta po takiej awarii poleci najpierw z misją testową. Oczywiście ona ma odzyskiwalny człon, ale rakiety New Glenn jeszcze nie mają ich odzyskiwalnego w takim stopniu jak Falcony. To nie jest tak, że ona wróci po 2 tygodniach, bo na przykład New Glenn wciąż wymienia wszystkie silniki w tej rakiecie, która wróci. Więc ten proces musi potrwać. Ta misja będzie tak naprawdę pod koniec roku kwalifikacyjną, więc te wszystkie rzeczy związane z bazą znowu się obsuwają. No to się robi znowu... trzeba potem to wszystko zgrywać, tak? Jak wysyłamy kolejne misje. To jest po prostu totalna rozwałka dla kalendarza, który i tak był no, napięty do granic, tak to nazwijmy optymistycznie. Więc jak to będzie wyglądało? No tak naprawdę na tą chwilę wszyscy czekamy. W NASA panuje urzędowy optymizm, jak już nieraz panował. Natomiast no jeszcze nie wygląda to dobrze i no tak jak mówię, ja w misję Artemis 3 w roku 2027 nie wierzę, a jeżeli nie będzie tej misji w 2027, to w 2028 lądowań na Księżycu z ich strony też nie będzie. Więc nawet znów optymistycznie zakładając, że wszystko przesunie się o rok, no to w takim wypadku wchodzimy w ten sam moment, w który celują Chińczycy. No i tam już będzie... na żyletki, grubo. Będzie duża presja. No i pytanie, czym się to skończy? No, zobaczymy.
Czy masz jakieś dobre wieści? Bo ja mam jedną i chciałem, żebyśmy o tym pogadali dosłownie 2 minuty, ale daję tobie pierwszeństwo. Czy masz jakieś dobre wieści z tej dziedziny, o której rozmawiamy?
Z tej dziedziny, dobrych wieści jest tak naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę... w Ameryce, jeżeli popatrzymy na Zachód, to generalnie problem ma program Artemis, tak? Jeżeli popatrzymy na biznes jakby kosmiczny, którego obaj jesteśmy fanami, no to on się ma całkiem, całkiem dobrze, można powiedzieć wręcz galopuje, pojawiają się coraz to nowe projekty. Co więcej, nawet doszło do paradoksalnej sytuacji, że w związku z awarią rakiety New Glenn, na przykład kluczową rolę w budowie konstelacji Amazon Leo, czyli takiego konkurenta Starlinka, odgrywa Ariane 6, która jest rakietą jaka jest, ale jest niezawodna.
Czyli ci, którzy mówili, budujemy Ariane 6, zacierają ręce i mówią tym wszystkim, którzy mówili bez sensu, stara, droga, a widzicie, nie mieliście racji. No tak, to jest trochę budowanie siebie na nieszczęściu innych. Jak mówiłeś o tym, że odbudowanie takiego padu startowego to jest no, dużo pracy. Ja byłem na padzie startowym w Gujanie Francuskiej i wiesz, no staram się rozumieć i staram się śledzić te technologie, nie sposób być w nich na bieżąco wszystkich, natomiast wiedząc jak taki pad startowy z grubsza wygląda, powiem ci, że jak ja na nim stałem, to on mnie zadziwił swoją skalą, kompleksowością, wieloma rzeczami, bo to by się wydawało, że jest po prostu uklepany piach, na który ktoś stawia rakietę, odpala i ona leci. To nie ma nic wspólnego, to jest, no nie chcę użyć powiedzenia, że to jest wielopoziomowe miasto, ale to jednak jest budynek jakby odwrócony do góry nogami w dół na wiele tam tak, pięter w dół.
Przede wszystkim tam jest masa urządzeń bardzo precyzyjnych, mimo że to są wielkie rury, to są urządzenia hydrauliczne, to one muszą działać z ogromną precyzją, tankowanie rakiety, synchronizacja wszystkiego, więc jeżeli to zostaje rozwalone...
Odprowadzanie spalin na zewnątrz, tworzenie poduszki z pary wodnej, jakby wpompowywanie ogromnych ilości wody, bo bez niej to w ogóle to by wszystko za każdym razem zamieniało się w kubkę gruzu, przecież ta energia jest tam tak ogromna. Tak, to jest duże. To jest duże. Mam dwie pozytywne wieści. Nie chcę o nich długo mówić, bo myślę, że powinniśmy każdej z nich poświęcić osobny odcinek. Pierwsza kwestia, jak mówiłeś, że dużo się dzieje. No dzieje się dużo. Centrum kosmiczne w kopalni Wujek, o tym będzie osobny odcinek na kanale Nauka to Lubię. To jest duża rzecz, to jest rzecz, w której no i ty i ja maczamy palce po same łokcie albo i po pachy. Tak, ciekawy projekt. Chcesz coś powiedzieć?
Nie wiem, co mogę.
Wszystko możesz, słuchaj, możesz mówić, co chcesz.
No, dla widzów powinno, to co jest ciekawe, to jest to połączenie ośrodka badawczego, ośrodka, który miałby dać naszemu regionowi, to takiemu rozumianemu szerzej, nawet wychodząc poza Polskę, taką trochę fabrykę Forda dla urządzeń kosmicznych, na początku powiedzmy do 300, może 500 kg, potem z opcją rozbudowy, ale przede wszystkim dwie unikalne rzeczy, które wynikają z jakby z charakterystyki kopalni, które będziemy badać, czy da się zrobić, no to jest wieża zrzutowa w szybie, mega ciekawy projekt, który może pozwolić badać rzeczy nie tylko w takiej chwilowej mikrograwitacji, ale także w takiej grawitacji księżycowej albo marsjańskiej, bo taki projekt jest jakby na rozkładzie. No i takie serce tego ośrodka, czyli pokład szkoleniowy kopalni przerobiony na taki naprawdę profesjonalny habitat pozwalający odtwarzać prawie wszystkie aspekty misji taką, jak przewiduje się, że będą wyglądały na Księżycu, czyli nie takie habitaty, jak takie trochę ograniczające się do badania odosobnienia, tylko tutaj no, chcielibyśmy, żeby to wyglądało tak, żeby naprawdę bardzo dużo aspektów takiego codziennego życia i obsługi stacji, takiej bazy księżycowej można było odtworzyć, łącznie z takimi niebezpieczeństwami jak zapylenie, gdzie w kopalni możemy to w fajny sposób kontrolować, prawda?
Jasne. O tym jest osobny odcinek. Na stronie Nauka to Lubię są raporty, które razem z Krzysztofem napisaliśmy. Pomysł, z tym pomysłem od 4 lat, około 4 lat, pomysłem, na który wpadłem jakiś czas temu, od przynajmniej 4 lat, krok po kroku interesowaliśmy najpierw lokalne władze, najpierw naukowe, później samorządowe, polityczne. Teraz jest kilka zielonych świateł, jesteśmy w przededniu podpisania dokumentów, dzięki którym będzie mógł powstać raport wykonalności, studium wykonalności. I to jest ta pierwsza, oczywiście o wszystkim będziemy informowali. To jest ta pierwsza dobra wiadomość.
Ja dodał, żeby to fajnie wybrzmiało, bo to jest ważne jakby w kontekście tego, co nawet mówiliśmy wcześniej. To jest ośrodek pomyślany, żeby wyprzedzić czas i przygotować się właśnie na nadejście tej gospodarki cesjonarnej, bo jakby nie patrzeć, czy Artemis będzie miało teraz chwilowe problemy, czy nie, od tego... Nie, od założenia stałej bytności na Księżycu nie ma odwrotu. Chiny na to nie pozwolą, więc nie ma po prostu od tego miejsca odwrotu. I teraz albo można gonić, albo można spróbować wyprzedzić. Zrobiliśmy tak kiedyś z bankami, mamy fajną, super fajną bankowość i tutaj ten ośrodek jest pomyślany tak, żebyśmy mogli powtórzyć taki manewr.
Tak, i to jest jedna dobra wiadomość. I druga, dosłownie Krzysztof, w 3 zdaniach, nasze ziarna wracają.
Tak, nasze ziarna już są na ziemi, teraz czeka je najtrudniejsza podróż, czyli podróż ze Stanów do Polski. To był kiedyś taki kawał, jak ktoś wysiadał na Okęciu, że najtrudniejsza podróż...
Z taksówki, tak. Już ma za sobą. No. Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie pamiętają, Fundacja Nauka to Lubię, to samo w sobie brzmi naprawdę świetnie. Fundacja Nauka to Lubię przez ostatni rok miała na orbicie eksperyment astrobiologiczny. Ten eksperyment to paczka nasion. Paczka nie jest duża, ale nasion w środku jest bardzo dużo, bo dużych kilkaset tysięcy. naszym ogromnym marzeniem byłoby rozesłanie tych ziaren w paczkach do każdej polskiej szkoły, bo ich jest wystarczająco dużo. Na razie nie udaje nam się zainteresować osób, które zechciałyby nas wesprzeć finansowo w tym dziele, ale ja nie ustaję i wierzę w to, że się to uda. I ziarna właśnie wróciły. Byłoby super, gdyby od października, może od listopada taki program edukacyjny ruszył.
Jak najbardziej. 15 gram, 800 tysięcy ziaren. Do tego dołączają kolejne, bo u mnie w lodówce czekają zwykłe, czyli te, które będziemy porównywać. A z Anglii płyną jeszcze do nas mutanty, które będą też takim jeszcze dodatkowo uatrakcyjniać zabawę z tymi roślinkami, tym szkołom i tym uczniom, którzy będą chcieli się pobawić w takich kosmicznych rolników.
I super. Na tym skończymy. Żeby nie przedłużać i żeby pozostał niedosyt, a nie przesyt. Myślę, że z dwojga to jest lepsze. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I to było jak co miesiąc o kosmosie. Nie tylko wybuchowo, ale także pozytywnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.